Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Proszę Państwa, dzisiejszą audycję chciałem zrobić w troszeczkę nietypowy sposób. Mamy okres letni, więc może będzie to zasadne. To znaczy, to będzie audycja niekoniecznie muzyczna, akurat wsparta na muzyce, natomiast chciałbym tutaj w tej audycji poruszyć temat i filmu, i sztuk plastycznych. To znaczy, o co mi będzie chodziło? O to, że autorzy kina, tego wspaniałego kina lat 60., 70., czyli takiego kina właśnie autorskiego, bardzo często odnosili się do sztuk plastycznych, pewne uwagi wplatając w swoje filmy na temat tych sztuk. Dlaczego tak było, to pytanie, które może pozostawiam bez odpowiedzi. Państwo sami chyba do tego dojdziecie, dlaczego te sztuki plastyczne tak intrygowały reżyserów, dlatego że były one obecne w zasadzie u każdego z nich. Bo i Antonioni zabierał takie fragmenty, i Bergman, i Tarkowski, i ktokolwiek jeszcze więcej. Ale mnie chodzi w tym wypadku o Stanleya Kubricka, który prawdopodobnie jest jeszcze najbardziej rozpoznawalnym z reżyserów tamtego okresu. Do tej pory jeszcze się go ogląda, często się kupuje jego film na DVD, o czym świadczy fakt, że ciągle są wznawiane w nowych zestawach, z nowymi obwolutami i to wszystko jednak ulega sprzedaży. Także to jest ciekawa sprawa, dlatego że w wypadku Kubricka mamy do czynienia z jego filmem w pełni autorskim od momentu, kiedy on nakręcił 2001 Odyseję Kosmiczną. To znaczy taki film science fiction, który zrobił furorę na świecie, ale który był pierwszym filmem, kiedy Kubrick oderwał się od ingerencji producentów w swe własne dzieło. To ważna rzecz, bo dzięki temu mógł zrobić w filmie to, co mu się żywnie podobało. 2001 Odyseja Kosmiczna to taki film, który traktuje o zasadach fundamentalnych, etycznych, dotyczących człowieka. I nie tylko człowieka, bo w relacji tutaj do Boga, ale to są rzeczy dotyczące samego filmu. Natomiast ja chciałem się skupić właśnie na tym, jak i o czym mówił w wypadku sztuk plastycznych Kubrick w swoich filmach. Tutaj wydaje się, że niewiele w tym filmie jest powiedziane, a jednak mimo wszystko. Bo Kubrick prezentuje nam niejako portret psychologiczny załogi pewnego statku Discovery, który udaje się swoją podróż na Jowisza. To jest jedna z części tego filmu. I on robi to w sposób lapidarny, to znaczy wystarcza mu niewiele elementów, żeby zróżnicować na przykład co do psychologii, co do stosunku do świata, dwóch astronautów, którzy pełnią straż na tym statku, to znaczy chodzi mi o Franka Poola i Davida Baumana. A szczególnie właśnie zróżnicowanie to opiera się o sztukę, dlatego że o Baumanie dowiadujemy się przede wszystkim jedną rzecz, że on rysuje. Rysuje tam portrety naukowców, którzy są zahibernowani w tym statku. I to, że rysuje, wystarcza do zróżnicowania takiego, że potem to właśnie Dawid jest tym, który bierze czynny udział w dalszym rozwoju akcji, dlatego że ma pewne wątpliwości co do mechaniczności działania komputera HALA 9000. Skąd się to bierze? Dlaczego w ten sposób zobrazowanie wystarczyło Kubrickowi do określenia tego stanu rzeczy, tego stosunku Dawida do świata? Posłuchajmy pewnego fragmentu. Rzuć tylko okiem na wesołe stado nieujeżdżonych, dzikich, młodych źremiot. Jak rżą, jak skaczą po łąkach szalone, posłuszne tylko krwi gorącej w żyłach. Lecz niech przypadkiem usłyszą głos trąby lub jakikolwiek dźwięk uszami schwycą, ujrzysz, jak całe wstrzymuje się stado. Z dzikiej źrenicy łagodność wygląda, słodkiej muzyki wzbudzona potęgą. Stąd to poeci mówią, że Orfeusz ciągnął za sobą lasy, wody, skały, bo nie ma duszy tak wściekłej, tak twardej, by jej na chwilę nie zmiękczyły pieśni. Proszę Państwa, to jest fragment jednej ze sztuk Williama Shakespeare'a, The Merchant of Venice, czyli Kupiec Wenecki, dlatego że Szekspir w każdej swojej sztuce wypowiadał się na temat muzyki. Akurat w tej sztuce jest ten fragment najdłuższy, ale to nie jest fragment wymyślony jakby przez Szekspira. To, o czym on tutaj mówi, to jest po prostu teza, która powstała dawno, dawno temu, za czasów starożytnych. Możemy ją spotkać na przykład w polityce Arystotelesa, który właśnie zaleca sztukę. Zaleca sztukę, mówiąc o tym, że ona buduje naszą osobowość i uwrażliwia. To znaczy człowiek ukształtowany pod względem wrażliwości przez sztukę, potem pochylić się ma nad traumą, nad biedą, nad nędzą, nad tragedią, nad chorobą itd. To było jasne. Dlatego kontakt ze sztuką to jest ten element, który powoduje, że człowiek jest wrażliwy na rzeczywistość. Niestety, jeżeli chodzi o nasze czasy, to my wciąż mamy pewne zaszłości mentalności komunistycznej. To znaczy, my jesteśmy troszeczkę marksistami, dlatego że dla nas najważniejsze jest to, byśmy mieli ową bazę ekonomiczną, natomiast jeżeli już ją mamy, to wtedy ewentualnie na sztukę możemy sobie pozwolić. Jako ona coś, co ma być ozdobnikiem życia. A przecież ona jest bardzo istotna. Dlatego, że człowiek jako jedyne stworzenie na Ziemi nie ma instynktu. Ma intelekt i wolę. I je trzeba uformować we właściwy sposób. A tym sposobem między innymi jest kontakt ze sztuką. W Odysei kosmicznej Kubrick odnosi się do zasad fundamentalnych, to znaczy do takich, jak powinno być, żeby było dobrze. Z tego powodu Dawid jest tym pozytywnym bohaterem, który potem doświadcza przejścia na drugą stronę, to znaczy doświadcza tego, że przygotowuje się do zbawienia. Ale już następny film jest zupełnie innego rodzaju, w zupełnie innej konwencji. Dlatego, że jest to pewnego rodzaju antyutopia, czyli taki film wybiegający pozornie w przyszłość, mówiący o tym tak naprawdę, jak to jest współcześnie. Thank you. Mówię oczywiście o filmie, który w oryginale nazywa się Clockwork Orange, natomiast na język polski tłumaczony jest jako Mechaniczna Pomarańcza, z tym, że pamiętam, że kiedyś próbował ktoś przenieść fabułę tego filmu do teatru i wtedy przetłumaczył tytuł troszeczkę w inny sposób. Nakręcana pomarańcza. Ja nie wiem, które tłumaczenie jest lepsze. Wydaje mi się, że to drugie odnosi się bardziej do tego właściwego znaczenia clockwork, czyli pracującego jak w zegarku. I tutaj, jeżeli chodzi o sprawę sztuki, to ona traktowana jest już w postaci pewnego rodzaju aspektów. To znaczy widzimy tę sztukę jako tą, która nas otacza, którą zauważamy na przykład w strojach rodziców głównego bohatera, ale także w tym, co stanowi osnowę filmu, czyli tej całej scenografii, gdzie pojawia się graffiti, gdzie pojawiają się ściany w różnych nie tylko kolorach, ale strukturach i do tego obrazy, które, no to wszystko razem. Trudno nie określić inaczej jak mianem kiczu. Z tym, że tutaj Kubrick zajmuje się sztuką jeszcze pod jednym względem, chyba najważniejszym. To znaczy w tym filmie mówi bardzo ostro, że sztuka, zła sztuka, po prostu zabija. I nie będę odnosił się tutaj do kwestii muzycznych, które popierają tę tezę w tym filmie, ale właśnie do sztuk plastycznych. To znaczy chodzi mi o to, w jaki sposób dokonuje się tam mord. Mord na pewnej kobiecie, która żyje w otoczeniu swoich kotów. Otóż ten mord dokonany jest za pomocą dzieła sztuki, to znaczy porcelanowego, ogromnego penisa. To jest scena, która jeszcze jest akcentowana przez Kubricka, dlatego że to jest jedyny moment w tym filmie, kiedy mamy do czynienia z przebitkami komiksowymi, co świadczy też, jaki stosunek miał Kubrick do samego gatunku komiksu. Ale sprawa jest istotna, bo tu jest mowa o tym, że zła sztuka zabija. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie spełnia swego założenia. Dlatego, że założeniem sztuki jest jej cel na doskonalenie osobowościowe człowieka. A w jaki sposób doskonalić może taki kicz jak porcelanowy penis ogromnych rozmiarów? Filmie, który niejako aktualizował oblicze sztuki, to znaczy mówił o tym, że niestety sztuka dzisiaj bardzo często przyjmuje taką twarz. Skąd to się bierze? Ja już Państwu mówiłem, że dla swoich własnych potrzeb zdecydowałem się na zrobienie pewnego rozróżnienia sztuki dzisiejszych czasów, to znaczy rozróżniam sztukę nowoczesną i współczesną. Niby to jest to samo, tylko że w wypadku sztuki nowoczesnej to jest ta sztuka, która mnie bardzo boli, dlatego że to jest sztuka, która stara się być zawsze jakąś nową i tą swoją nowość określa jako atrybut, jako wartość samą w sobie. To znaczy, że istotne jest to, że ona jest niepowtarzalna przez to, że jest właśnie nowa, że jest nowoczesna. To jest sztuka, która jest promowana dzisiaj przez środowiska plastyczne. To jest sztuka, w której tak naprawdę liczy się właśnie jakiś indywidualizm, czasami nawet zaszokowanie, natomiast nie liczy się ten cel, o którym wspomniałem w sztuce. O wartości tej sztuki decyduje właśnie to środowisko. Ta sztuka jest oddzielona od swego naturalnego odbiorcy. Niektórzy się dziwią, dlaczego galerie pustoszeją. Więc właśnie między innymi z tego powodu, że jest to sztuka, która po prostu nie obchodzi człowieka. A kiedy nie obchodzi, to dlaczego ma poszukiwać kontaktu z tą sztuką? Natomiast sztuka współczesna to jest ta sztuka, którą po prostu ktoś mozolnie robi gdzieś tam, dlatego że stwierdza, że ma coś ważnego do powiedzenia. On na ogół nie jest tak nagłaśniany jak autorzy sztuki nowoczesnej, ale to jest właśnie ten nurt, który mi bardzo odpowiada. Tej sztuki współczesnej bardzo dużo odnajduje we współczesnej muzyce klasycznej na przykład, czy w formach przedstawień baletowych i tym podobnych rzeczach. Ale jeżeli chodzi na przykład o sztuki plastyczne typu malarstwo, niestety zauważam tu przewagę owej nowoczesności jako niezbywalnej wartości. Natomiast wracając do Kubricka, to w następnym filmie, w filmie Barry Lyndon, Kubrick cofa się w czasie, żeby pokazać genezę, to znaczy jak to było możliwe, że sztuka dzisiaj, chyba nowoczesna, ma takie oblicze. Otóż tam mamy do czynienia z bohaterem, który nazywa się Barry, a chce być Lyndonem. To znaczy jego marzeniem, kiedy już wrzenił się w majątek, jest to, żeby zostać szlachcicem. I w związku z tym sięga po rady arystokracji, stając się niczym u Moliera, pan Jourdain, stając się zabawką w ich rękach. Dlatego, że bez przerwy unaoczniana jest jedna rzecz. To, że jest dyletantem, to znaczy szasta pieniędzmi. Oczywiście między innymi kupuje obraz. Kupuje obraz dlaczego? Dlatego, że podoba mu się w jednym obrazie kolor. Jeden kolor. No to jest powód dla niego do tego, żeby kupić obraz. Oczywiście musi wydawać dużo pieniędzy. W jednej scenie widzimy go w jednej z sal swego domostwa, gdzie wisi właśnie potężny obraz. Więc ten obraz był na pewno kupiony z powodu tego, że ma takie, a nie inne rozmiary. Proszę Państwa, ten film dotyka ważnej kwestii, dlatego że akcja tego filmu rozgrywa się w momencie, kiedy wchodzą idee oświecenia w życie. One powodują właśnie, że zaczynamy mieć do czynienia z coraz większą ignorancją, dlatego że wiedza jest niepotrzebna, bo tutaj nie o wiedzę nam chodzi, lecz o taką typową dla tamtych czasów wolność. Zresztą, z którą, jeżeli ktoś się nie zgadzał, no to oczywiście wtedy był szafot. Ta wolność spowodowała, że ludzie, którzy dorabiali się później wskutek rewolucji przemysłowej, jej pierwszych objawów, dorabiali się majątku, bo oczywiście starali się poprzez ten majątek udowadniać sobie, że oni są również z strony duchowej czymś wartościowym. Kimś wartościowym, przepraszam. To mi przypomina pewną anegdotę. Podobno to była prawda. Otóż pewien fabrykant, łodzianin poznański, to znaczy, żeby nie było pomyłki, łodzianin ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast poznański, dlatego że tak się właśnie nazywał. Ów fabrykant dorobił się gigantycznego majątku i wobec tego chciał postawić sobie pałac. No więc architekt zadaje mu pytanie, a w jakim stylu miał być ten pałac? Natomiast Poznański odpowiedział wtedy podobno, że mnie stać na wszystkie style. No i tak mu ten pałac wybudowano. Można go obejrzeć nawet w filmie, bo grał w cudzysłowie w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy. Ale oczywiście muzycznie wracamy do Barry'ego Lyndona. Thank you. Następnym filmem było Olśnienie, Shining. To horror, podobno horror, dlatego że no nie będę może zdradzał, czym jest ten film, może zachęcę w ten sposób Państwa do obejrzenia. To film, w którym mamy dość mało na temat sztuki, ale wydaje mi się, że tam mamy do czynienia z fragmentem również bardzo istotnym. Otóż film ten traktuje od strony fabularnej o tym, że pewien Jack Torrance decyduje się opuścić społeczeństwo, zostać strażnikiem opuszczonego na czas zimy hotelu, po to, by móc napisać książkę. I on pisze tę książkę. Ona cała się składa z powtarzanego jednego zdania, które brzmi bodajże w ten sposób, parafrazując, że nudzą Jacka takie sprawy, ciągła praca, brak zabawy. To jest jedyne zdanie, które się przez cały czas powtarza w tej książce. Więc co, jakiś nonsens? Otóż ja nie wiem, czy to ten fragment odnosi się do literatury. Dlatego, że ta książka, każda jej strona, to jest zupełnie inny układ graficzny tego zdania. Czyli jasne się staje, że w tym momencie Kubrick mówi o pewnej przemianie, jaka się dokonała w sztuce. To znaczy, że sztuka przestała mówić o rzeczach istotnych albo nie zwracała uwagi na te rzeczy, natomiast zaczęła dbać o formę, o to, żeby forma zaskakiwała, była czymś nowym, czymś odkrywczym. I tak bodajże w sztuce mamy do czynienia z czymś takim od czasów impresjonizmu. Z tego powodu niektórzy starają się właśnie wyznaczyć granice w tym miejscu na powstawanie sztuki tej nowej, nowoczesnej. Bo potem rzeczywiście wiele kierunków zwracało uwagę przede wszystkim na przemiany formalne, a nie żadne inne. Z tym, że Kubrick tutaj mówi, dlaczego w tym wypadku nie ma treści. To z powodu owej alienacji. To znaczy sam główny bohater nie tylko alienuje się od społeczeństwa, ale potem także od rodziny i od swoich obowiązków. Jego poznanie jest żadne. A z czego ma wypływać treść? A jego poznanie polega na tym, że siedzi na tapczanie i gapi się godzinami na ścianę przed nim. Następny film to Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, który określany jest czasami brulionem, to znaczy filmem niedokończonym Kubricka, jak gdyby nie dopieścił go od strony formalnej. Ja się z tym nie zgadzam. To jest kolejny ważny punkt w jego karierze. No, nie będę dokładnie opowiadał, o czym to jest. W każdym razie historia rozgrywa się w okresie wojny amerykańsko-wietnamski, czyli znajdujemy się bodajże właśnie w Wietnamie wtedy, o ile pamiętam, bo to chyba nie była Korea, to był Wietnam. I tam praktycznie w tym filmie też nie mamy wprost odniesień do sztuki. Pozornie. Dlatego, że główny bohater, który jest żołnierzem, ma zdobiony pewnymi szczegółami swój własny hełm. Na co zwraca mu zresztą uwagę bodajże pułkownik wojska, że jak może mu się to zgadzać? Dlatego, że na tym hełmie z jednej strony jest napisane Born to Kill, czyli urodzony by zabijać, a z drugiej strony występuje tam pacyfa, czyli symbol pacyfistyczny. Oczywiście to jest wewnętrzna sprzeczność i to jest oczywiste, ale to jest oczywiste z normalnego punktu widzenia. Natomiast nie z punktu widzenia tego zamieszania ideologicznego, jakie zaczęło mieć miejsce od lat 50. XX wieku, a swoje apogeum na przełomie lat 60. 70. osiągnęło. To znaczy, że wszystkim się coś poprzewracało. Pamiętam wtedy bardzo modne koszulki z podobizną sitodrukową Che Guevary, dlatego że on był taki wspaniały, bo był wojownikiem o wolność Kuby, a że był przy okazji sadystą, to już jakoś nie trafiało do nikogo. Niestety, ta uwaga tutaj jest połączona jeszcze z jedną rzeczą, dlatego że żołnierz pracuje też jako redaktor w piśmie frontowym, w którym to oczywiście następuje pewnego rodzaju manipulacja, to znaczy to, co się dzieje na froncie, przedstawiane jest zawsze w sposób optymistyczny, pozytywny, czyli nie do końca zgodny z prawdą. I to jest to. To znaczy, Kubrick w tym momencie mówi jeszcze o jednym zagrożeniu związanym ze sztuką, tym, czy sztuka jest prawdziwa. Bo jeżeli kłamie, no to wówczas pojawiają się właśnie takie zamieszania, jak w tym filmie. A te zamieszania przenoszą się na zamieszania już w ogóle umysłowe, kiedy rozpatrujemy naszą rzeczywistość. To taki fragmencik właśnie z Full Metal Jacket, gdzie pojawia się przebój Rolling Stonesów.
Never to come back.
Jak Państwo słyszycie, Stanley Kubrick w zasadzie w każdym swoim filmie rozpatrywał też sztukę jak gdyby analogicznie do wydarzeń, które odbywały się na ekranie, do tych rzeczy, które były najważniejsze w jego filmach. Jak gdyby sztuka zawsze towarzyszyła. Przemiany w sztuce były związane ze stosunkiem człowieka do świata. Tego puentą jest odniesienie do sztuk plastycznych w ostatnim filmie Kubricka, Eyes Wide Shut, czyli Oczy szeroko zamknięte. Znowu wiele odniesień nie ma, aczkolwiek są ważne, bo ten film niejako przywołuje elementy z filmów poprzednich. I między innymi jest tu również to kiczowate pomieszanie pojęć, które występuje w Najlepszy Pomarańczy. No bo tutaj na przykład w lokalu o nazwie Sonata, tam grywa się jazz. Natomiast tam, gdzie nazwą lokalu jest Gillespie, czyli odnosi się to do nazwiska jazzmana, jednego z twórców bebopu, takiego kierunku w jazzie, to tam z kolei grana jest muzyka disco. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obraz, to tutaj scena jest bardzo wymowna. Otóż mamy do czynienia ze sceną łazienkową, gdzie podczas imprezy w owej łazience główny bohater filmu, będący doktorem, ratuje życie narkomance, która właśnie ma zapaść. Ona siedzi tam bodajże na sofie, jest naga, natomiast nad nią wisi obraz, gdzie mamy do czynienia z aktem, dokładnie tak samo upozowany. Kubrick w tym momencie mówi, że jaka rzeczywistość, taka sztuka. Albo odwrotnie, jaka sztuka, taka rzeczywistość. Czyli, że występuje pełna relacja pomiędzy światem, jaki sobie tworzymy, a sztuką, którą sobie budujemy. Jeżeli nas ten świat zadowala i ta sztuka, to wobec tego nie zmieniajmy niczego. Ale czy naprawdę nas zadowala? Czy mamy galerie pełne? Czy może w galeriach spotykamy właśnie tylko ludzi, którzy kupią najdroższy obraz, dlatego że on ma takie, a nie inne rozmiary? Ewentualnie taką, a nie inną barwę. Na przykład kolor niebieski. Bo może tak być. Ale przecież nie o to chodzi w sztuce, żeby przez sztukę pokazywać siebie, swoją zasobność portfela, czy tym podobne rzeczy. Sztuka bez przerwy mówiła. Mówiła, a jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, była krytyczna od samego początku nastania przecież renesansu. Niech przywiodą nam chociażby przedstawienie Ostatniej Wieczerzy w stereotypie Kasztana przez Kirlandaja. Tam niewiele rzeczy się zmienia ikonograficznie. Natomiast to, co najważniejsze w tym obrazie, to jest to, że mamy do czynienia z momentem eucharystycznym, ustanowienia sakramentu. Natomiast apostołowie nie wykazują żadnego zainteresowania tym wydarzeniem. Jest to oczywiście komentarz Kirlandaja do kondycji moralnej swoich czasów. Komentarz pouczający. Sztuka czemuś służyła. Służyła doskonaleniu. Dlaczego teraz tak nie jest? To jest to pytanie, które chciałbym zanurzyć dzisiaj w harmonii. Do usłyszenia.